podstawy. Dlaczego drobne zmiany przekładają się na duże efekty? Rozdział pierwszy. Zaskakująca potęga atomowych nawyków. Losy organizacji British Cycling zmieniły się pewnego dnia 2003 roku. Ciało to, nadzorujące kolarstwo zawodowe w Wielkiej Brytanii, zatrudniło wówczas Dave'a Brailsforda jako nowego specjalistę do spraw szlifowania talentów. W owym czasie zawodowi kolarze w Wielkiej Brytanii mieli za sobą niemal 100 lat przeciętności. Od 1908 roku brytyjscy cykliści wywalczyli tylko jeden złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, a w największym wyścigu kolarskim Tour de France spisywali się jeszcze gorzej. Przez 110 lat tych zawodów nie wygrał żaden Brytyjczyk. W dodatku występy angielskich cyklistów były tak rozczarowujące, że jeden z największych europejskich producentów rowerów odmówił użyczenia swoich maszyn reprezentacji, bo bał się, że widok Brytyjczyków jeżdżących na jednośladach tej marki negatywnie wpłynie na sprzedaż. Brailsforda zatrudniono po to, by pchnął brytyjskie kolarstwo na nowe tory. Od poprzednich trenerów różniło go nieprzejednanie w kwestii stosowania strategii, którą nazywał kumulacją marginalnych korzyści. To filozofia polegająca na szukaniu sposobów na choćby minimalne udoskonalenie wszystkiego, co robisz. Koncepcja wzięła się z tego, że jeśli podzielić wszystko, co ma związek z jazdą na rowerze, na najdrobniejsze elementy, a potem udoskonalić każdą z tych rzeczy o 1%, to po połączeniu tych elementów z powrotem w całość uzyskasz znaczącą poprawę, powiedział Brailsford. On i jego trenerzy zaczęli od wprowadzania drobnych korekt, dość typowych w zawodowej drużynie kolarskiej. Przeprojektowali siodełka rowerów tak, by były wygodniejsze i nacierali opony alkoholem, by poprawić ich przyczepność. Zalecili kolarzom noszenie elektrycznie podgrzewanych spodenek w celu utrzymywania idealnej temperatury mięśni podczas jazdy i za pomocą czujników bazujących na mechanizmach biologicznego sprzężenia zwrotnego, biofeedback, śledzili, jak każdy z zawodników reagował na dany trening. Zespół przeanalizował wpływ różnych tkanin w tunelu aerodynamicznym, a kolarze szosowi zaczęli nosić stroje kolarzy torowych, które okazały się lżejsze i bardziej opływowe. Na tym jednak nie poprzestano. Brailsford i jego zespół nieustannie szukali możliwości wprowadzania 1% udoskonaleń w niedocenianych i nieoczekiwanych miejscach. Testowali różne rodzaje żelów do masażu, by sprawdzić, który z nich przyczynia się do najszybszej regeneracji mięśni. Zatrudnili chirurga, by nauczył kolarzy najskuteczniejszych sposobów mycia rąk, minimalizujących ryzyko złapania przeziębienia. Określili rodzaj poduszek i materaców, które zapewniały każdemu cykliście najlepszy sen. Pomalowali nawet wnętrze autobusu drużyny na biało, co pomogło wychwycić niedostrzegalne zwykle drobiny kurzu, mogące obniżać wydajność perfekcyjnie dostrojonych rowerów. Skumulowanie tych i setek innych drobnych usprawnień przełożyło się na rezultaty szybciej, niż się ktokolwiek spodziewał. Zaledwie 5 lat po objęciu stanowiska przez Brailsforda zespół British Cycling zdominował zawody szosowe i torowe na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie, wywalczając, godne podziwu, 60% dostępnych w tych dyscyplinach złotych medali. 4 lata później na Igrzyskach w Londynie Brytyjczycy podnieśli poprzeczkę, ustanawiając 9 rekordów olimpijskich i 7 rekordów świata. W tym samym roku Bradley Wiggins został pierwszym brytyjskim kolarzem, który zwyciężył w zawodach Tour de France. Rok później wygrał jego kolega z zespołu, Chris Froome, i powtarzał ten wyczyn w latach 2015, 2016 i 2017, zapewniając angielskiemu zespołowi 5 wygranych wyścigów Tour de France w ciągu 6 lat. Na przestrzeni dekady, od roku 2007 do 2017, brytyjscy cykliści wygrali w 178 mistrzostwach. Zdobyli 66 medali na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz pięciokrotnie triumfowali w Tour de France, co powszechnie uważa się za jeden z największych sukcesów w historii kolarstwa. Jak do tego doszło? Jak ze sportowców z przeciętnego dotąd zespołu zrobiono mistrzów świata dzięki niewielkim zmianom, pozornie mogącym przynieść bardzo skromne efekty? Jak to się dzieje, że drobne usprawnienia dają tak wyjątkowe rezultaty? I jak można powielić to podejście w życiu codziennym? Dlaczego drobne nawyki przyczyniają się do dużych zmian? Bardzo łatwo jest przecenić rolę jednego decydującego momentu, a nie dostrzegać wartości drobnych, codziennych usprawnień. Często wmawiamy sobie, że wielki sukces wymaga wielkich działań. Czy chodzi o odchudzanie się, rozwijanie firmy, pisanie książki, wygraną w zawodach, czy osiągnięcie dowolnego innego celu, oczekujemy od siebie wielkich osiągnięć, o których wszyscy będą mówili. Tymczasem poprawienie czegoś o 1% nie jest szczególnie godne uwagi. Bywa wręcz niedostrzegalne. Może jednak mieć o wiele donioślejsze znaczenie, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Niezwykła jest różnica, jaką z czasem daje nawet drobne usprawnienie. Oddajmy głos matematyce. Jeśli potrafisz poprawiać się o 1% dziennie przez rok, to na koniec będziesz 37 razy lepszy w porównaniu z poziomem, z którego zaczynałeś. Dla odmiany, jeżeli z dnia na dzień będziesz się pogarszał o 1%, to w ciągu roku zjedziesz praktycznie do zera. To, co zaczyna się jako małe zwycięstwo albo drobne potknięcie, kumuluje się w coś znacznie większego. Nawyki są procentem składanym od samodoskonalenia. Tak samo jak pieniądze pomnażają się dzięki procentowi składanemu, tak powtarzanie nawyków przynosi zwielokrotnione efekty. Danego dnia rezultaty mogą się wydawać skromne, ale na przestrzeni miesięcy i lat bywają zdumiewające. Dopiero gdy patrzymy wstecz z perspektywy 2, 5 czy 10 lat, wartość dobrych nawyków i konsekwencje złych okazują się oczywiste. W życiu codziennym te koncepcje trudno docenić. Często bagatelizujemy małe zmiany, bo w obecnej chwili wydają się bez większego znaczenia. Jeśli dziś zaoszczędzisz parę groszy, to wciąż przecież nie będziesz milionerem. Nie nabierzesz kondycji od trzykrotnej wizyty na siłowni. Jeśli pouczyłbyś się wieczorem przez godzinę mandaryńskiego, to nie opanowałbyś tego języka. Wprowadzamy jakieś zmiany, ale efekty nie chcą się szybko pojawić, więc wracamy do starych nawyków. Niestety wolne tempo przemian sprzyja nabywaniu złych przyzwyczajeń. Jeżeli jednego dnia zjesz niezdrowy posiłek, twoja masa ciała niewiele się zmieni. Jeśli jednego dnia będziesz pracował do późna w nocy i nie poświęcisz uwagi rodzinie, to ci wybaczy. Jeżeli będziesz zwlekał i odłożysz projekt do jutra, to na ogół znajdziesz czas, by go dokończyć. Jedną decyzję łatwo jest zbagatelizować. Ale gdy dzień po dniu powtarzamy 1-procentowe spadki poprzez wielokrotne podejmowanie złych decyzji, powielanie małych błędów i zasłanianie się drobnymi wymówkami, owe na pozór mało istotne wybory przełożą się na toksyczne rezultaty. To kumulacja wielu potknięć, 1-procentowych spadków, tu i ówdzie, ostatecznie prowadzi do problemów. Wpływ zmiany nawyków jest porównywalny z efektem korekty kursu samolotu o zaledwie kilka stopni. Wyobraź sobie, że lecisz z Los Angeles do Nowego Jorku. Jeśli pilot opuszczający lotnisko w LA skorygowałby kurs o 3,5 stopnia na południe, wylądowałbyś w stołecznym Waszyngtonie, a nie w Nowym Jorku. Tak drobna zmiana byłaby ledwie dostrzegalna przy starcie. Dziób samolotu przesunąłby się o kilka metrów. Ale po przebyciu całych Stanów Zjednoczonych maszyna znalazłaby się setki kilometrów od miejsca przeznaczenia. Pokusiłem się o stosowne wyliczenie. Waszyngton DC jest oddalony o około 360 km od Nowego Jorku. Zakładając, że wsiadasz na pokład Boeinga 747 albo Airbusa A380, zmiana kursu o 3,5 stopnia przy odlocie z Los Angeles spowodowałaby zapewne przesunięcie dziobu samolotu o 2,2 albo 2,3 metra. Bardzo niewielka korekta kierunku może sprawić, że wylądujesz w zupełnie innym miejscu. Na tej samej zasadzie drobna zmiana w codziennych nawykach może poprowadzić cię w zupełnie inne miejsce. Dokonanie wyboru o 1% lepszego albo o 1% gorszego w danej chwili wydaje się mało istotne, ale na przestrzeni chwil składających się na życie takie wybory decydują o różnicy między tym, kim jesteś, a tym, kim mógłbyś być. Sukces jest pokłosiem codziennych nawyków, a nie jednorazowych, doniosłych, życiowych przemian. Nieważne, jakie masz teraz osiągnięcia i jakich nie masz, liczy się to, czy twoje nawyki naprowadzają cię na sukces. Powinieneś mieć na uwadze przede wszystkim aktualny kurs, a nie bieżące rezultaty. Jeśli jesteś milionerem, ale co miesiąc więcej wydajesz niż zarabiasz, to obrałeś niewłaściwy kurs. Jeśli nie zmienisz nawyków, nie skończy się to dobrze. Dla odmiany, jeśli jesteś bankrutem, ale co miesiąc odkładasz parę groszy, to znajdujesz się na dobrej drodze do niezależności finansowej, nawet gdy podążasz nią wolniej niż byś chciał. Nawyki mogą się kumulować z korzyścią dla ciebie albo przeciw tobie. Pozytywna kumulacja. Kumulacja produktywności. Wykonanie danego dnia jednego dodatkowego zadania to niewielkie osiągnięcie, ale w skali całej kariery zawodowej ma ogromne znaczenie. Im więcej zadań potrafisz wykonać bez namysłu, tym twój mózg zyskuje więcej swobody do myślenia o innych sprawach. Negatywna kumulacja? Kumulacja stresu. Złość w korku ulicznym, ciężar obowiązków rodzicielskich, wiązanie końca z końcem, konsekwencje niewielkiego nadciśnienia. Same w sobie te typowe przyczyny stresu da się opanować, ale utrzymujące się przez lata małe stresy przeradzają się w poważne problemy ze zdrowiem. Pozytywna kumulacja wiedzy. Poznanie jednej nowej koncepcji nie zrobi z ciebie geniusza, ale uczenie się przez całe życie może je zupełnie odmienić. Co więcej, każda przeczytana książka nie tylko uczy cię czegoś nowego, ale pozwala w inny sposób spojrzeć na stare sprawy. Jak mawia Warren Buffett, właśnie tak działa wiedza. Kumuluje się jak procent składany. Negatywna kumulacja negatywnych myśli. Im częściej myślisz o sobie jako o kimś bezwartościowym, głupim, brzydkim, tym skuteczniej warunkujesz się na interpretowanie życia w ten sposób. Wpadasz w pułapkę zapętlonych myśli. To samo dotyczy myślenia o innych. Nabierając nawyku postrzegania ludzi jako pełnych gniewu, niesprawiedliwych czy samolubnych, będziesz wszędzie zauważał takie osoby. Pozytywna kumulacja w relacjach. Ludzie odwzajemniają twoje zachowanie. Im częściej pomagasz innym, tym bardziej inni chcą pomagać tobie. Bycie trochę milszym w każdym z kontaktów może z upływem czasu zaowocować rozległą siecią bliskich znajomości. I negatywna kumulacja gniewu. Bunty, protesty i masowe ruchy rzadko są skutkiem jakiegoś jednego zdarzenia. To raczej długi ciąg drobnych aktów przemocy i codziennych zadrażnień, który narasta powoli, aż wreszcie jednostkowe wydarzenie przelewa czarę goryczy i gniew szerzy się jak zaraza. Rezultaty są opóźnionymi wskaźnikami nawyków. Stan majątkowy jest opóźnionym wskaźnikiem nawyków finansowych. Waga ciała jest opóźnionym wskaźnikiem nawyków żywieniowych. Wiedza jest opóźnionym wskaźnikiem nawyków związanych z nauką. Bałagan jest opóźnionym wskaźnikiem nawyków sprzątania. Dostajesz to, co cyklicznie powtarzasz. Jeśli chcesz oszacować, dokąd w życiu dotrzesz, wystarczy, że prześledzisz krzywą drobnych zysków albo drobnych strat i przekonasz się, jak twoje codzienne wybory skumulują się po 10 albo 20 latach. Czy co miesiąc wydajesz mniej niż zarabiasz? Czy chodzisz co tydzień na siłownię? Czy codziennie czytasz książki i uczysz się czegoś nowego? Takie toczone ze sobą małe boje określają przyszłego ciebie. Czas pogłębia rozdźwięk między sukcesem a porażką. Pomnoży wszystko, w co go zainwestujesz. Dobre nawyki czynią czas twoim sprzymierzeńcem. Złe przyzwyczajenia sprawiają, że staje się twoim wrogiem. Nawyki są mieczem obosiecznym. Złe mogą sprowadzać do parteru równie łatwo, jak dobre potrafią wznosić na wyżyny. I dlatego tak ważne jest ich dogłębne zrozumienie. Powinieneś wiedzieć, na czym polega ich działanie i jak dostosować je do swoich oczekiwań, by uniknąć niebezpiecznego ostrza. Na czym tak naprawdę polega postęp? Wyobraź sobie, że na stole przed tobą leży kostka lodu. W pokoju jest tak zimno, że twój oddech zamienia się w obłoczek pary. Temperatura to minus 5 stopni Celsjusza. Bardzo powoli zaczyna jednak rosnąć. Minus 4 stopnie. Minus 3. Kostka lodu wciąż leży na stole. Minus 2. 1 stopień na minusie. Nadal nic się nie dzieje. Temperatura rośnie do 0 stopni. Lód zaczyna się topić. Wzrost temperatury o 1 stopień, pozornie nieróżniący się od poprzednich wzrostów, wywołuje wielką zmianę. Przełomowe momenty czasami są rezultatem wielu innych, poprzedzających je działań, które gromadzą potencjał konieczny do poważnej zmiany. Ten schemat powtarza się wszędzie. Nowotwór przez 80% czasu swego istnienia jest niewykrywalny, a potem w ciągu kilku miesięcy opanowuje cały organizm. Bambus przez 5 pierwszych lat ledwie odrasta od ziemi, rozwijając potężny system korzeniowy, a potem w ciągu 6 tygodni wystrzeliwuje w górę na wysokość blisko 30 metrów. Na tej samej zasadzie nawyki często zdają się nie odnosić żadnych skutków, dopóki nie przekroczysz pewnego progu i nie przejdziesz na nowy poziom efektywności. We wczesnych i środkowych etapach dowolnego przedsięwzięcia często mamy do czynienia z czymś, co nazywam doliną rozczarowań. Oczekujesz liniowych postępów i irytujesz się, jak nieefektywne wydają się zmiany w ciągu pierwszych dni, tygodni czy nawet miesięcy. Masz wrażenie, że zmierzasz donikąd. To charakterystyczna cecha wszelkich procesów bazujących na kumulowaniu. Zasadnicze rezultaty są opóźnione. To także jeden z głównych powodów trudności z nabywaniem trwałych nawyków. Ludzie wprowadzają kilka drobnych zmian, nie widzą mierzalnych rezultatów i postanawiają przestać. Biegałem codziennie przez miesiąc, dlaczego więc moja figura w ogóle się nie zmieniła? Myślisz. A kiedy takie podejście się ugruntuje, łatwo jest odpuścić sobie dobre nawyki. Tymczasem w celu dokonania znaczącej zmiany należy pielęgnować przyzwyczajenia wystarczająco długo, by przebrnąć przez ów czas zastoju. Ja nazywam go plateau ukrytego potencjału. Jeśli masz problem z nabyciem dobrego nawyku albo z wyzbyciem się złego, to nie dlatego, że straciłeś zdolność do doskonalenia się. Często powodem jest fakt, że nie przebyłeś jeszcze plateau ukrytego potencjału. Narzekanie na nieosiąganie sukcesów pomimo ciężkiej pracy przypomina narzekanie na kostkę lodu, która uparcie nie chce się rozpuścić pomimo podwyższenia temperatury z minus 2 na minus 1 stopień Celsjusza. Twoja praca nie poszła na marne, po prostu na razie została zmagazynowana. Cały efekt ujrzysz dopiero przy temperaturze 0 stopni. Gdy wreszcie uda ci się pokonać plateau ukrytego potencjału, ludzie będą mówili, że osiągnąłeś sukces z dnia na dzień. Zewnętrzny świat dostrzega tylko ten przełomowy moment, a nie wszystko, co go poprzedzało. Ale ty wiesz, że to wykonana dawno temu praca, gdy zdawało się, że nie robisz żadnych postępów, umożliwiła dzisiejszy przeskok. To ludzki odpowiednik ruchu płyt tektonicznych. Dwie płyty mogą ścierać się przez miliony lat, a powstające w nich naprężenia przez cały ten czas zwolna rosną, aż wreszcie któregoś dnia nacierają na siebie raz jeszcze, tak samo jak od wieków, ale tym razem napór jest zbyt wielki. Dochodzi do trzęsienia ziemi. Zmiana może trwać latami, aż nagle się unaoczni. Mistrzostwo wymaga cierpliwości. W szatni San Antonio Spurs, jednego z najlepszych zespołów w dziejach NBA, wisi cytat reformatora społecznego Jacoba Riisa. Gdy wszystko staje się nieskuteczne, idę popatrzeć na pracę kamieniarza 100 razy uderzającego w skałę, na której nie pojawia się nawet drobna rysa. Ale za 101 uderzeniem kamień pęka na dwoje, a ja wiem, że nie ostatni cios to sprawił, lecz wszystkie, które nastąpiły przed nim. Początki wszystkich wielkich rzeczy są skromne. Ziarnem każdego nawyku jest jedna mała decyzja. Ale powtarzanie tej decyzji sprawia, że nawyk kiełkuje i się rozrasta. Zapuszcza korzenie i rozkwita. Wyzbycie się złego nawyku jest jak wykorzenienie potężnego drzewa, które się w nas rozrosło. A nabycie dobrego nawyku jest niczym codzienne pielęgnowanie delikatnego kwiatu. Co jednak decyduje o tym, czy utrzymamy nawyk na tyle długo, by pokonać plato ukrytego potencjału i niejako przebić się na drugą stronę? Co sprawia, że jedni ludzie wpadają w niechciane nawyki, a inni czerpią satysfakcję z kumulujących się skutków tych dobrych? Zapomnij o celach. Skup się na systemach. Dominuje pogląd, że najlepszy sposób na osiągnięcie w życiu tego, czego pragniemy, zyskanie lepszej kondycji, założenie prosperującej firmy, częstsze relaksowanie się i rzadsze martwienie albo spędzanie większej ilości czasu z przyjaciółmi i rodziną, polega na wyznaczaniu konkretnych celów, do których można dążyć. Przez wiele lat ja także podchodziłem w ten sposób do swoich nawyków. Każdy był celem do osiągnięcia. Wyznaczałem sobie cele w postaci ocen, jakie chciałem dostawać w szkole, ciężarów do dźwignięcia na siłowni, zysków w biznesie. Kilka zrealizowałem, ale w wielu przypadkach nic z tego nie wyszło. Ostatecznie zacząłem sobie uświadamiać, że moje efekty mają bardzo niewielki związek z wyznaczonymi celami, za to bardzo duży z systemami, jakimi się posługiwałem. Na czym polega różnica między systemami a celami? Na trop tej różnicy wpadłem dzięki Scottowi Adamsowi, rysownikowi i autorowi komiksu Dilbert. W celach chodzi o efekty, jakie chcesz osiągnąć. W systemach zaś o procesy, które do tych efektów prowadzą. Jeśli jesteś trenerem, twoim celem może być zwycięstwo w mistrzostwach. Systemem zaś metoda werbowania zawodników, przydzielanie zadań asystentom i prowadzenie treningów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, twoim celem może być stworzenie firmy wartej miliony dolarów. System zaś stanowią przyglądanie się pomysłom na produkty, zatrudnianie pracowników i prowadzenie kampanii marketingowych. Jeśli jesteś muzykiem, twoim celem może być nagranie nowego utworu, a system to częstotliwość ćwiczeń, dzielenie na fragmenty trudnych pasaży i podejście do nich oraz to, w jakiej formie otrzymujesz opinię od nauczyciela. Postawmy więc interesujące pytanie. Jeśli zupełnie zignorowałbyś cele i skupił się tylko na systemie, czy odniósłbyś sukces? Jeżeli na przykład byłbyś trenerem koszykówki i zignorował cel w postaci wygranej w mistrzostwach, a skoncentrował się na codziennych treningach drużyny, to czy osiągnąłbyś dobre wyniki? Moim zdaniem tak. Celem w dowolnej dyscyplinie sportu jest ukończenie zawodów z najlepszym możliwym rezultatem. Ale niedorzecznością byłoby patrzenie na tablicę wyników przez cały czas trwania gry. Jedyny sposób na zwycięstwo polega na codziennym doskonaleniu się. Jak powiedział trzykrotny zwycięzca finałów Super Bowl, Bill Walsh, wynik zadba sam o siebie. To samo dotyczy innych obszarów życia. Jeśli zależy ci na najlepszych efektach, zapomnij o wyznaczaniu celów. Skup się na systemie. Co chcę przez to powiedzieć? Czy cele są kompletnie bezużyteczne? Oczywiście, że nie. Cele są dobre, jeśli chodzi o wyznaczanie kierunku, ale systemy są niezrównane, gdy idzie o robienie postępów. Zbyt długie zastanawianie się nad celami, a zaniedbywanie projektowania systemów prowadzi do licznych problemów. Problem pierwszy. Zwycięzcy i przegrani mają te same cele. Wyznaczanie celów jest jaskrawym przypadkiem tak zwanego błędu przeżywalności, z angielskiego survivorship bias. Skupiamy się na zwycięzcach, czyli tych, którzy przeżyli, i błędnie zakładamy, że do sukcesu doprowadziły ich ambitne cele. Nie bierzemy zaś pod uwagę wszystkich, którzy mieli taki sam zamiar, lecz im się nie udało. Każdy olimpijczyk chce wywalczyć złoty medal. Każdy kandydat marzy o dostaniu posady. A skoro i ci, którym się powiodło, i ci pozostali mają te same cele, to cel nie może być tym, co różni zwycięzcę od pokonanego. To nie cel zwycięstwa w Tour de France doprowadził brytyjskich cyklistów na wyżyny sportu. Sądzę, że rok wcześniej też chcieli wygrać wyścig, tak jak każda inna zawodowa drużyna. Zawsze istniał cel, ale dopiero gdy wdrożyli system ciągłych, drobnych usprawnień, otrzymali inny wynik. Problem drugi. Osiągnięcie celu jest tylko chwilową zmianą. Wyobraź sobie, że masz bałagan w pokoju i cel w postaci uprzątnięcia go. Jeśli zdobyłbyś się na wysiłek posprzątania, pokój stałby się schludny. Na razie. Ale jeśli nie zmieniłbyś niechlujnych skłonności do chomikowania, które doprowadziły do bałaganu, wkrótce stanąłbyś w obliczu kolejnego rozgardiaszu i musiałbyś liczyć na następny zastrzyk motywacji. Bez przerwy dążyłbyś do tego samego rezultatu, bo nie zmieniłeś systemu, który za nim stoi. Wyleczyłeś objaw, ale przyczyna pozostała. Osiągnięcie celu zmienia życie tylko w danej chwili. To jedna z tych rzeczy dotyczących doskonalenia się, które są sprzeczne z intuicją. Sądzimy, że musimy zmienić rezultaty, ale same rezultaty nie stanowią problemu. Tak naprawdę należy zmienić systemy, które do tych rezultatów prowadzą. Rozwiązując problemy na poziomie rezultatów, likwidujesz je tylko przejściowo. Aby wprowadzić trwałe usprawnienia, musisz rozwiązywać problemy na poziomie systemów. Skoryguj wejście, a wyjście zatroszczy się o siebie samo. Problem trzeci. Cele odbierają radość. Ukryte założenie dotyczące dowolnego celu brzmi: kiedy osiągnę ten cel, będę szczęśliwy. Problem z mentalnością zakładającą nadrzędną wagę celów polega na nieustannym odkładaniu szczęścia do kolejnego kamienia milowego. Nie zliczę, ile razy wpadałem w tę pułapkę. Przez całe lata szczęście było czymś zarezerwowanym dla przyszłego mnie. Obiecywałem sobie, że gdy zyskam 9 kg masy mięśniowej albo kiedy o mojej firmie napiszą w New York Timesie, wreszcie będę mógł odetchnąć. Ponadto cele tworzą konflikt typu wszystko albo nic. Albo zrealizujesz cel i będziesz mógł odtrąbić sukces, albo nie i zostaniesz wielkim przegranym. Mentalnie ograniczasz się do wąskiej definicji szczęścia. To błąd. Mało prawdopodobne, że twoja aktualna droga życia będzie dokładnie taka, jaką ją sobie wytyczyłeś na początku. Nie ma sensu uzależniać satysfakcji od jednego scenariusza, skoro do sukcesu wiedzie wiele dróg. Antidotum to podejście stawiające systemy na pierwszym miejscu. Jeśli zakochasz się w procesie zamiast w produkcie, nie będziesz musiał czekać na udzielenie sobie pozwolenia na szczęście. Możesz w każdej chwili czerpać satysfakcję z działającego systemu, a system może zdawać egzamin różnymi metodami, nie tylko w sposób, który jako pierwszy przyszedł ci do głowy. Problem czwarty. Cele są sprzeczne z długofalowym rozwojem. Ostatnia sprawa to kwestia efektu jojo, który może wynikać z nastawienia na cele. Wielu biegaczy ciężko trenuje całymi miesiącami, ale przestaje ćwiczyć po przekroczeniu linii mety, bo jest już po zawodach, które ich motywowały. Gdy całą ciężką pracę wkładasz w dążenie do konkretnego celu, to co miałoby cię pchać do przodu po jego osiągnięciu? Właśnie dlatego wielu ludzi po zrealizowaniu planów wraca do starych nawyków. Sens wyznaczania celów polega na wygraniu gry. Sens budowania systemów polega na jej kontynuowaniu. Prawdziwie długofalowe myślenie to myślenie mniej bazujące na celach. Nie chodzi o pojedyncze osiągnięcie, ale o cykl nieustannego doskonalenia i ciągłego rozwoju. Ostatecznie okazuje się, że to twoje zaangażowanie w proces będzie decydowało o postępach. System atomowych nawyków. Jeżeli zmiana nawyków sprawia ci trudności, to problem nie tkwi w tobie. Problemem jest twój system. Złe nawyki powtarzają się nie dlatego, że nie chcesz się zmienić, ale dlatego, że używasz złego systemu zmiany. Nie osiągasz celów, które sobie stawiasz, bo przegrywasz na poziomie systemów ich osiągania. Jednym z głównych założeń tej książki jest skupienie się na ogólnym systemie postępowania, a nie na pojedynczym celu. To także jedno z głębszych znaczeń terminu atomowe. Zapewne domyślasz się już, że atomowe nawyki oznaczają drobną zmianę, marginalny zysk, poprawę o 1%. Lecz atomowe nawyki nie są starymi, zwykłymi nawykami, tylko w mniejszej skali. Są to małe nawyki wchodzące w skład większego systemu. Tak jak atomy stanowią elementy składowe cząsteczek, atomowe nawyki są budulcem znaczących rezultatów. Nawyki są jak atomy życia. Każdy jest pewną fundamentalną jednostką przyczyniającą się do ogólnych postępów. Początkowo te drobne, rutynowe działania jawią się jako mało istotne, ale w niedługim czasie zaczynają się wzajemnie napędzać i stawać paliwem dla większych zwycięstw, dających korzyści wielokrotnie przekraczające początkową inwestycję. Są małe i potężne zarazem. Właśnie takie jest prawdziwe znaczenie terminu atomowe nawyki. Chodzi o regularne albo rutynowe działania, które są nie tylko krótkie i łatwe, ale stanowią źródło niewiarygodnej siły oraz składniki systemu pozwalającego na potęgowanie postępów. Podsumowanie rozdziału. Nawyki są procentem składanym samorozwoju. Codzienna poprawa o 1% w dłuższej perspektywie ma ogromne znaczenie. Nawyki są mieczem obosiecznym. Mogą pracować dla ciebie albo przeciwko tobie. Dlatego tak ważne jest zrozumienie detali ich działania. Małe zmiany często wydają się nieefektywne, dopóki nie przekroczysz pewnego progu. Najbardziej znaczące efekty dowolnych procesów bazujących na kumulacji są odłożone w czasie. Trzeba być cierpliwym. Nawyk atomowy to mały nawyk wchodzący w skład większego systemu. Tak jak atomy stanowią elementy składowe cząsteczek, atomowe nawyki są składowymi znaczących rezultatów. Jeśli zależy ci na osiąganiu lepszych efektów, zapomnij o wyznaczaniu celów. Skup się na systemach. Nie rozwijasz się do poziomu wyznaczanych celów, ale równasz do poziomu stosowanych systemów.